A do studia wszedł pan poseł Jarosław Sachajko z Kukiz15. Witamy pana posła.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Zaczyna pan swoją szychtę dzisiejszą od nas.
Tak, oczywiście, jest mi bardzo przyjemnie, bardzo lubię tutaj przychodzić.
Nam również jest miło. Panie pośle, sprawy polityczne. Pan czytał słynny tweet Donalda Tuska i co pan myśli o nim?
No, powiem, że tragedia. Pan Donald Tusk dalej szkodzi Polsce.
Kogo pana zdaniem alarmował? Zaczęło się od alarm z dużymi literami. No, coś się poważnego musi dziać.
Znaczy, nikogo nie alarmował. Tu chodzi o to, że opozycja totalna nie ma żadnego pomysłu na Polskę, nie ma żadnego pomysłu na odzyskanie władzy. Z tego się w jakiś sposób cieszę, bo to, co było poprzednio, to była po prostu powtarzające się problemy. I próbuję, nie wiem, nakręcać społeczeństwo, mówiąc o tym, że tutaj wchodzimy czy podobamy się Putinowi. A tak naprawdę ten ciągły konflikt polityczny pomiędzy partiami politycznymi cieszy zarówno Moskwę, jak i Brukselę. Jedni i drudzy nie chcą, aby Polska była silnym państwem, nie chcą, aby u nas obywatele dobrze zarabiali.
Czyli kondominium ma trwać, tak?
Od lat, od wieków właściwie niestety tak jest, ale jest i wierzę w to, że Polacy są rozsądni, Polacy wybiorą swoją drogę, wybiorą, no, pochwalę się, opozycję merytoryczną, bo niestety tutaj to, co się dzieje w tej chwili przez PiS, no to też jest zawłaszczanie całego państwa. No, w tej chwili myślę o tej nowej ustawie, która została złożona, czyli upartyjnieniu samorządów. No tu w każdym rozsądnym państwie jednak liczy się na obywatele, a nie na państwo.
Pan mówi o likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych.
W samorządach, tak.
W samorządach, zdaniem osób, które są zwolennikami likwidacji tych jednomandatowych okręgów wyborczych, chodzi o to, by większa była reprezentacja społeczeństwa, no bo w przypadku JOW-ów połowa osób, ci, którzy nie dostali głosu, po prostu nie wchodzą i ich reprezentant nie będzie miał nic do powiedzenia.
Panie redaktorze, po pierwsze, ta ordynacja w takim kształcie powoduje, że i tak nie będzie żadnej reprezentacji, bo to jest 30-40% próg wyborczy, to co jest w tej chwili zrobione. Więc to jest ogromny próg wyborczy i upartyjniony. Jeżeli mamy jednomandatowe okręgi wyborcze na samym dole, w małych gminach, to wybieramy reprezentanta, który jest dobrze postrzegany w tym środowisku. Tu nie możemy zgodzić się na taką retorykę, która jest mówiona, że ktoś nie będzie reprezentowany. No jeżeli mamy swojego sąsiada, to i większość społeczeństwa go wybrała, lokalnego społeczeństwa go wybrała, to znaczy, że jemu ufamy. Oczywiście możemy pomyśleć o tym, tak jak jest to w Anglii, o jakimś mechanizmie odwołania takiej osoby. Bo w Anglii taki mechanizm jest. Jeżeli ktoś się sprzeniewierzy temu, co mówił w trakcie kampanii wyborczej, to powinien być odwołany. No nie może być tak, że ktoś od prawa do lewa sobie skacze.
A co jeśli siedzi po uszy w układach i jest nieodwoływalny? Są takie przypadki, że nawet skazanie takiego prezydenta, czy no, takie dowody, których nie da się odeprzeć.
Ale
ja mówię o...
Mówi pan o patologii. Oczywiście.
Gdańska,
mówi pan o patologii, ale ja powiedziałem, że spróbujmy naprawiać państwo, a nie go zawłaszczać. To jest zupełnie co innego.
Znaczy już jest zawłaszczone na poziomie samorządów chyba.
Jest w dużej części przejęte przez wąską grupę osób, ale do tego są proste mechanizmy, żeby to odzyskać.
Czyli tak jak jest, panu się nie podoba.
Tak jak jest bardzo źle.
Burmistrzowie, wójtowie, którzy, nie wiem, już...
Po 20 parę lat piastują
władzę.
Oczywiście, że to nie jest dobrze. My mówiliśmy, idąc do wyborów, że dwukadencyjność na każdym poziomie się sprawdza. Ponieważ jeżeli mamy dobrych samorządowców i oni są lokalnie dobrze postrzegani, niech oni idą dalej, niech idą do parlamentu, bo w parlamencie potrzebujemy, i ja to będąc przewodniczącym Komisji Rolnictwa widzę, że potrzebujemy dobrych parlamentarzystów, którzy będą pracowali na rzecz obywateli, a nie tylko przychodzili ewentualnie podnosili rękę, jak szef partii każe.
Jeszcze szybciutko zapytamy pana posła. o to, czy szykuje się powtórka cia Majdanu. Pan widzi, przechodząc koło parlamentu, jakieś symptomy.
To znaczy, no, te ruchy totalnej opozycji i próba podgrzewania sytuacji tam, gdzie nie ma w ogóle powodu, mogą o tym świadczyć. Myślę, że jednak społeczeństwo nie da się drugi raz ogłupić hasłami, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. No.
Miejmy również taką nadzieję. Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje z projektu ustawy, która de facto zakaże w Polsce hodowli zwierząt futerkowych. Mówi się, że te fermy to jest miejsce, gdzie się okrutnie traktuje niewinne zwierzątka. Czy pan poseł zgadza się z taką wykładnią?
Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, no tutaj w jakiś sposób ministerstwo przestaje patrzeć na rolnictwo szeroko, tylko skłania się właśnie ku jakimś takim, nie wiem, gospodarstwom wielkopowierzchniowym, skłania się ku korporacjom. No w tym wypadku próbuje, i to tu myślę, że nie Ministerstwo Rolnictwa, tylko pan prezes jest oszukiwany przez jakąś grupę posłów, która chce się jemu przypodobać. Bo tak naprawdę, jeżeli zniszczymy w Polsce hodowlę zwierząt futerkowych, to te zwierzęta będą hodowane tylko gdzieś tam w Rosji. Więc to akurat nie możemy myśleć, że to jest ukłon w stronę Rosji. Zwierzęta będą tam hodowane w tragicznych warunkach, bo wiemy, jak tam może być, to jak to będzie tam robione. Tam nikt nie będzie patrzył na dobrostan tych zwierząt, tak jak jest to w Polsce. Nikt nie będzie patrzył na to, co one będą jadły, jak będą zabijane. W Polsce hodowla zwierząt futerkowych odbywa się na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Te zwierzęta są trzymane w dużych klatkach. Właściwie tu można to zobaczyć. Nikt nie, i ta cała branża zaprasza do swoich ferm, żeby obejrzeć, jak jest to na żywo robione. Niestety te organizacje, które niszczą tę branżę, posługują się po prostu stekiem nieprawdy. Można obejrzeć komisję rolnictwa, która była w ubiegłym tygodniu, dotycząca właśnie hodowli zwierząt futerkowych, i wszystkie te mity mówiące o tym, że tam śmierdzi, że te zwierzęta uciekają, że chociażby hodowcy nie chcą mieszkać na tych fermach. Po prostu, jeżeli takie pytanie zadaliśmy, to był las rąk, że ci hodowcy mieszkają na swoich fermach. To są w ogromnej części gospodarstwa rodzinne i po prostu tym zwierzętom nie dzieje się krzywda, bo jeżeli działaby się krzywda tym zwierzętom, to one miałyby po prostu złe futro. No, nikt sobie nie pozwoli na to, żeby mieć złe futro, szczególnie, że te polskie futra cieszą się uznaniem na całym świecie. Tu Finlandia też jest w stresie, bo 40% futer, jakie sprzedaje Finlandia, to jest z polskich norek. Co jeszcze w tym temacie można powiedzieć, to że jest to branża, która przynosi duży dochód do naszego budżetu, więc też nie powinniśmy się wyzbywać tego, bo musimy jednak dobre programy socjalne z jakichś pieniędzy finansować.
No, powiedzmy jeszcze, gdzie te fermy są, gdzie fizycznie jest tych ferm najwięcej, w jakim miejscu w Polsce?
Czy to jest akurat nie na terenach popegeerowskich, najwięcej jest tam, gdzie nie było pracy, gdzie no właśnie rolnicy nie mieli pomysłu na zagospodarowanie ziem, tam powstawały te fermy. Ja chciałbym, żeby one były fermami dalej rodzinnymi, żeby to nie były wielkie kombinaty, bo musimy pamiętać o rodzinie i symetrycznym rozwoju Polski. Nie powinniśmy również zapominać o tym, że jeżeli zlikwidujemy produkcję właśnie norek, to około 10% podrożeje nam żywność. To jest też bardzo ważna rzecz, bo w tej chwili przemysł rybny, przemysł przemysł produkujący kurczaki sprzedaje te odpadki, których nie używamy, których się nie da zjeść, właśnie na fermy norek. Jeżeli nie będzie fermy norek, to okaże się, że, znaczy wiadomo, że będzie trzeba je utylizować, trzeba będzie je spalać. I teraz zamiast zarabiać na tych odpadkach, będzie trzeba płacić za ich utylizację. I ja nie wiem, tutaj mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość czy służby specjalne sprawdzą, czy czasem to nie jest zmowa tych firm utylizacyjnych. O tym była mowa również na Komisji Rolnictwa dotyczącej właśnie ferm norek, że to może być właśnie zmowa firm utylizacyjnych, które chcą zarabiać na spalaniu resztek. 10% podrożenie żywności to jest bardzo dużo.
Czyli sprawa ma znacznie więcej odsłon, niż by się na pierwszy rzut oka wydawało. Kończąc ten wątek, zapytam pana, ile osób to dotyczy? Ile osób straci pracę? Ile osób będzie miało kłopoty, jeśli taki zakaz zostanie wprowadzony?
Tak bezpośrednio to jest około 10 czy ponad 10 tysięcy osób zatrudnionych, ale to dotyczy 50 tysięcy ludzi, bo to nie jest tylko sama produkcja futer, ale to jest również cały system dookoła tego, czyli ktoś zaopatruje te fermy w żywność, ktoś buduje budynki, ktoś wywozi odpady, więc jest naprawdę, to jest około 50 tysięcy ludzi, a tak naprawdę dotyczyć to będzie całej Polski i wszystkich Polaków, no bo 10% droższe mięso i droższe kurczaki, droższe ryby, to jest bardzo dużo i zaraz się okaże, że nie mamy eksportu, bo w tej chwili nasz eksport kurczaków jest duży z powodu tego, że one są tanie. Jeżeli one podrożeją o 10%, to tracimy przewagę.
Pan poseł Jarosław Sachajko, bardzo serdecznie dziękujemy panu za wizytę w Poranku Wnet. No i zapraszamy jak najczęściej.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
A my dzwonimy do Wojciecha Jakubika, redaktora naczelnego portalu biznesalert.pl. Dzień dobry panu, Poranek Wnet. Aleksander Wierzyński.
Pozdrawiam z lotniska Chopina, gdzie właśnie wysiadam, więc mogą być pewne stuki, ale tu z panem tak w każdym sobie poradzimy.
To szybciutko.
Śnieg spadł, potwierdzam, w Warszawie mamy śnieg z deszczem.
Prawda? Jak piękna pogoda, żyć, nie umierać. Śnieg z deszczem. Tak. Jerzy Bielewicz również jest w naszym studio. To zapytam
pozdrawiam pana.
Pana o 590 kongres, który w zeszłym tygodniu odbył się w Rzeszowie, również na lotnisku Jasionka, więc te lotniska są bliżej. I dla mnie najważniejszym stwierdzeniem, które kilkakrotnie padło ze sceny i z ust wicepremiera Mateusza Morawieckiego, było słowo foreign owned country. Czy mógłby pan coś na ten temat powiedzieć? Halo? O, zaniknęło połączenie, takie mamy wrażenie, ale foreign owned country wytłumaczy nam Jerzy Bielewicz. Słyszy nas pan? Halo?
Tak, słyszysz.
Okej, dobrze. No to jeszcze raz w takim razie. Mateusz Morawiecki powiedział ze sceny tego kongresu 590, że Polska to jest foreign owned country.
Tak. Powiedział tak i uczestnicy kongresu 590 udowadniali, że sytuacja od 2 lat się zmienia. Oczywiście było dużo faktów, które potwierdzały, że obecnie Polska stawia na narodową gospodarkę, na renacjonalizację różnych aspektów. Co do tego, czy to jest celowe, można się spierać. Na pewno plan wzmacniania polskiego kapitału w gospodarce jest realizowany i wszyscy na kongresie się do tego przekonywali. Była wizyta pani premier, był właśnie pan wicepremier Morawiecki. Właściwie nie było sporów, ponieważ tam rozmawiali głównie ludzie związani z obozem władzy, więc wzajemnie utwierdzali się w tym, że Polska jest na właściwej ścieżce, że z większą ingerencją państwa będzie bezpieczniej. I na przykład przy promocji elektromobilności uważam, że to jest zasadne, ale niekoniecznie przy nacjonalizacji całego sektora energetycznego. Niekoniecznie nam się uda dzięki repolonizacji uratować energetykę. Tutaj można się spierać, no ale na kongresie raczej wszyscy byli przekonani, że to słuszna droga. Wszyscy to potwierdzili.
No to powiedzmy o niebezpieczeństwach, które pan widział w czasie tego kongresu.
W czasie kongresu widziałem ten problem, że oczywiście chociaż pewien protekcjonizm państwa jest potrzebny w gospodarce, która pozbyła się już pewnych złudzeń, że wszystko załatwi niewidzialna ręka rynku. To jest generalny europejski trend, w który Polska również się wpisuje. My nie jesteśmy to jakimś nacjonalistycznym wyjątkiem, który ingeruje w gospodarkę. Państwa chronią swoje sektory strategiczne i Polacy też to robią, mają do tego pełne prawo. Natomiast jeżeli w celu realizacji tego pomysłu my nadużywamy swoich kompetencji, nadużywamy władzy, na przykład naruszając kompetencje regulatora Urzędu Regulacji Energetyki poprzez taką reformę, która ma pozbawić kompetencji Macieja Bando, czyli wprowadzamy zmiany w prawie, które mają ograniczyć możliwości jednego człowieka. Piszemy prawo, żeby sparaliżować jednego człowieka, no to mamy takie ręczne sterowanie, które już jest patologiczne i są takie problemy w działaniach Polski, które mogą budzić obawy inwestorów, obawy analityków, ale generalnie dobrze, że ingerencja jest w pewnych aspektach podejmowana. Właśnie ta elektromobilność rozwija się lepiej dzięki temu, że państwo daje sygnał. Z kongresu słyszeliśmy, że inwestorom w elektryczne samochody, na przykład chodzi o Ursus, który miał upaść, a w tym momencie zyskuje na giełdzie właśnie dzięki na przykład ciągnikowi elektrycznemu, takiemu pomysłowi, znaczy samochodowi dostawczemu. Na przykład Ursus potwierdza, że lepiej mu się współpracuje z samorządami, łatwiej mu o środki, łatwiej się rozmawia z bankami. Dzięki temu właśnie, że państwo dało jasny kurs na elektromobilność. Podobnie może być w innych sektorach. Obrona sektora węglowego poprzez konsolidację, poprzez kolejne przejęcia. Polska Grupa Energetyczna przejęła aktywa francuskiego EDF w Polsce. Oczywiście tłumaczone to jest bezpieczeństwem energetycznym, ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby oprócz węgla PGE miało w koszyku coś jeszcze, coś co jest mniej emisyjne, czyli na przykład ciepłownictwo. Teraz ta firma będzie numerem jeden w ciepłownictwie w Polsce. Widać pewną logikę, pewną myśl w tych działaniach państwa i dopóki te działania są w granicach zdrowego rozsądku, to bardzo dobrze. Kiedy nadużywamy tego prawa, no to sami sobie szkodzimy.
Mateusz Morawiecki mówił też o pobudzaniu polskiej przedsiębiorczości, o przekształcaniu tych małych i średnich polskich firm w duże przedsiębiorstwa. Pana zdaniem ma to się dziać organicznie, czy też państwo tutaj też ma rolę do odegrania?
Uważam, że państwo nie powinno zakładać tych firm, raczej powinno upraszczać przepisy, dawać ulgi. Cały czas czekam na te ulgi podatkowe od podatku dochodowego, o których mówiono w okresie wyborczym. Myślę, że państwo powinno inkubować pewne działania, być opiekunem, ale nie dyrektorem spółek. To znaczy polityka, która skończyłaby się na planach pięcioletnich, na politycznych zarządach, może się źle skończyć. Z kolei polityka, która zakłada łagodne wsparcie państwa, które pozwoli inwestorom działać samodzielnie, to jest to, czego potrzebujemy obecnie. To są podstawy chadeckiej myśli ekonomicznej, czyli coś, co by pasowało do obecnej ekipy rządzącej. Sam pewnie też bym takie działania poparł, no ale warunkiem jest to, żeby nie przesadzić, żeby nie pójść za bardzo w etatyzm, żeby nie uczynić z ciekawej myśli polityki gospodarczej właśnie chadeckiej, takiego socjalizmu, który będzie polegał na tym, że rząd decyduje o wszystkim, co się dzieje w gospodarce. To na pewno inwestorów nie przekona.
A jakie są różnice między tym spotkaniem 590 a spotkaniem w Krynicy?
O tak, te konferencje są porównywane, ponieważ Krynica była wydarzeniem gospodarczym od zawsze, przez obecną ekipę była posądzana o sprzyjanie
poprzedniej. Zależy, jak się definiuje chociaż... zawsze, ale oczywiście...
Od lat 90., prawda, 26 edycji, a Kongres 590 jest nowym wydarzeniem, które pretenduje do takiej roli najważniejszego wydarzenia gospodarczego w Polsce, promuje Rzeszów, Polskę Wschodnią, Podkarpacie i rzeczywiście są różnice między tymi spotkaniami. Kongres 590 skupiał ten nowy obóz, to znaczy było dużo ciekawych dyskusji, ale one były raczej w gronie przyjaciół. Raczej nie było głosów krytycznych, były głosy z dobrymi radami, bardzo ciekawe głosy naukowców, bardzo ciekawe głosy przedsiębiorców, ale sami swoi głównie. I to jest jakaś różnica w stosunku do Krynicy, gdzie z kolei mieliśmy różne głosy, bardzo dużo opozycji, która próbowała tam odbijać piłeczkę w sporach ekonomicznych. Tu raczej mieliśmy zgodę i bardzo dużo też politycznych aspektów, czyli długie wystąpienia polityków, którzy podsumowywali 2 lata rządu, czyli mieliśmy okazję zapoznać się gruntownie z tym, co mają ministrowie do powiedzenia, na przykład minister Gowin czy właśnie Morawiecki.
To rzeczywiście była okazja. Bardzo panu serdecznie dziękuję za te relacje. Jeszcze krótkie pytanie, dziękuję. Bo to, czym pan się zajmuje, to energetyka i oczywiście Nord Stream 2 jako taka podstawowe zagrożenie dla naszej strategii. Pana zdaniem teraz mamy szansę na zablokowanie tej inwestycji, czy też to wszystko zależy od konfiguracji w Niemczech?
Na kongresie także pojawił się temat Nord Streamu 2. Koalicja w Niemczech, gdyby podjęła taką decyzję, rzeczywiście mogłaby zablokować politycznie Nord Stream 2. Niemcy mogliby powiedzieć, dobrze, to nas za dużo politycznie kosztuje, to dzieli Europę, wycofajmy się z tego i do tego przekonuje ich coraz więcej krajów, nie tylko Polska, ale rosnąca koalicja przeciwników tego projektu. Ale wygląda na to, przynajmniej tyle wiemy z Berlina, że koalicjanci potencjalni kłócą się nie o to, oni się kłócą o migrację i kłócą się o politykę klimatyczną, a Nord Stream 2 jakoś szedł na drugi plan, co oznaczałoby, że doszło do jakiegoś kompromisu. A jeśli mamy kompromis, to być może nie zakłada on blokady tego projektu, tylko jakieś pośrednie rozwiązanie. A zatem, jeżeli rozmowy będą się toczyć w tym kierunku i nie zakończą się powtórzonymi wyborami, to szanse na zablokowanie Nord Stream 2 maleją. Szczególnie, że na przykład dziennik The Guardian podał, że potencjalny minister finansów z partii liberalnej FDP mógł być lobbystą Gazpromu, mógł dostawać zlecenia, jego kancelaria mogła dostawać zlecenia od konsorcjum Nord Stream 2. No, czyli zostaliby już tylko zieloni jako tacy główni krytycy tego projektu w Niemczech, a kto wie, czy oni się znajdą w koalicji, bo rozmowy są na krawędzi. Z tego, co podają media, może się nawet to skończyć powtórzonymi wyborami.
Bardzo serdecznie dziękujemy, Wojciech Jakubik.
Ja mam jeszcze pytanie, jeśli może pan...
Oczywiście.
A jak pan sądzi, czy kongres, czy prezydent Stanów Zjednoczonych podpisze sankcje, ma na to czas do stycznia, tak go zobowiązał kongres, czy Donald Trump zdecyduje się na sankcje przeciwko Gazprom i Nord Stream?
To jest na stole, to jest możliwe, aczkolwiek nadal tego nie zrobił. On już mógł w ostatnim pakiecie sankcji wybrać Nord Stream 2 jako przedmiot obostrzeń. Na razie tego nie zrobił. To byłaby taka bomba atomowa ze strony Stanów Zjednoczonych, bo gdyby weszły te regulacje, one by uderzyły prawdopodobnie nie tylko Nord Stream 2, ale istniejący Nord Stream 1 i wszelkie gazociągi importowe z Rosji. Więc no byłoby to wielkie uderzenie jednostronne, nieskonsultowane z Europą. Na pewno Niemcy od razu by się oburzyli, czy Francuzi, którzy mają wielkie interesy z Rosjanami.
Trudno to konsultować z Europą, gdzie są politycy, jak sam pan powiedział, bezpośrednio na payrollu, na finansowani przez Gazprom. Więc
tak, jeśli się okaże, że tego paraliżu w Europie nie uda się przełamać, to być może administracja amerykańska, która konsekwentnie, niezależnie od tego, kto jest w Białym Domu, krytykuje Nord Stream 2 i uzależnienie od gazu z Rosji, być może sięgnie po ten atomowy przycisk i go naciśnie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Wojciech Jakubik. Kłaniamy się. Dziękuję i życzymy bezpiecznej podróży, bo pan, rozumiem, wylatuje.
Wylatuję, ale wracam niedługo, bo będzie mi tęskno do ojczyzny.
Śnieg z deszczem na pewno będzie pana czekał również przy powrocie. Kłaniamy się.
Dziękuję. A ja może kilka słów wytłumaczenia. Foreign on country. To jest sformułowanie reportera, blogera rosyjskiego zresztą, pana Bereszyńskiego, który publikuje też na Zachodzie, również w Financial Times i przedruki w wielu innych miejscach. I to był taki przedziwny zwrot w tym, co zagranica mówi o Polsce. Bo do niedawna poklepywano Polskę za właśnie oddanie rynku wewnętrznego, za taką życzliwość wobec obcego kapitału. A tu nagle bloger rosyjski, który zresztą żyje w Rosji, pisze artykuł, w którym mówi, że Polska już jest, że tak powiem, kupiona i nie jest właścicielem swojej gospodarki. Więc to zmieniła się perspektywa. Polska stara się wyjść z tej zależności, natomiast koła, pewne kręgi ludzi mówią nam, a wy już za późno pociąg odjechał.
Pamiętamy tą reklamę, którą przygotowały różnego rodzaju rządowe agencje za czasów Platformy Obywatelskiej, gdzie zachęcano inwestorów zachodnich, mówiąc, że w Polsce są niskie płace. Przyjedźcie do nas, my pracujemy za ćwierć darmo.
Dokładnie tak, a wracając do kongresu 590, te 590 to jest kod kreskowy, który wskazuje na Polskę, czyli Polska chce, jak mówi pan premier Morawiecki, ekspandować na zagranicę ze swoimi towarami. I tutaj od razu uwaga, że no, na ile ta ekspansja uda nam się, zależy od siły gospodarczej, od bezpieczeństwa energetycznego, od stabilności gospodarki, od zasobności portfela Skarbu Państwa. I no, żyjemy w czasach, gdzie ta rola państwa rośnie, a nie maleje, więc ja bym się nie zgodził z uwagami tutaj naszego rozmówcy, że no, jest tak, są tak trudne czasy i ta geopolityka i przepychanki międzynarodowe nabierają takiej mocy, że trzeba po prostu silną ręką prowadzić gospodarkę i wyznaczać kierunki strategiczne, które są z sensem. Na przykład dla mnie sensem jest Baltic Pipe, który powinien powstać, centralny port komunikacyjny, cyfryzacja państwa, biorąc pod uwagę zagrożenia w cyberprzestrzeni. Jeśli no, te projekty zrealizujemy, to będziemy o krok bliżej do stworzenia warunków handlu na szlakach północ-południe i przede wszystkim wschód-zachód. A to da nam podstawy do ekspansji gospodarczej w regionie Międzymorza, to czego tak bardzo chcemy.
Jerzy Bielewicz, rozmowa o gospodarce, a w studiu już Antoni Opaliński, ponieważ nie zauważyliśmy, jak minęła nam godzina 8 i w związku z tym pora na przegląd prasy. Zapraszamy.